Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Polsko-czeski serial w sprawie Turowa trwa już grubo ponad pół roku. W tym czasie odbyło się 20 rund rozmów, które miały doprowadzić do wypracowania umowy międzyrządowej regulującej dalsze funkcjonowanie odkrywki węgla brunatnego i zakończenia bezprecedensowego sporu między unijnymi państwami. Negocjacje zrywano, wznawiano, negocjatorzy zmieniali się, tak jak ambasadorowie i premierzy, ale kompromisu osiągnąć się dotąd nie udało. O możliwym finale tej historii i jego długoterminowych konsekwencjach porozmawiam z Pawłem Wiejskim z Instytutu Zielonej Gospodarki, a na co dzień mieszkańcem czeskiej Pragi. Paweł, powiedzmy sobie na wstępie krótko, czemu Czesi skierowali sprawę Turowa do TSUE? Jaka jest geneza tego sporu, kiedy on się zaczął i w jaki sposób doszliśmy do tego momentu, w którym się obecnie znajdujemy?
Niedługo będziemy obchodzić rocznicę pozwu Czech do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale ten spór i ten serial trwa dużo dłużej. W zasadzie już w 2019 roku skończyły się konsultacje decyzji środowiskowej, które były potrzebne do tego, żeby wydać nową koncesję dla kopalni, i te konsultacje, już wtedy w trakcie tych konsultacji zaczęło się coś psuć, zaczęła się psuć atmosfera między Polską a Czechami i różne historie słyszałem dotyczące samych konsultacji, ale wielokrotnie to właśnie polska strona źle traktowała Czechów, przynajmniej w ich odczuciu i w odczuciu organizacji pozarządowych. Źle w znaczeniu takim, że ich głos nie był brany pod uwagę, ale również w takim bardzo bezpośrednim znaczeniu, że podczas spotkań dochodziło do nieprzyjaznych zachowań ze strony Polaków. Ta zła atmosfera trwa w zasadzie do teraz. Przeniosła się oczywiście na te szczeble, powiedzmy, rządowe. I wydaje mi się, że to jest trochę przyczyna, dlaczego ten spór trwa tak długo. Nawet nie chodzi o to, że ta sytuacja jest tak trudna do rozwiązania, dlatego że tak naprawdę jest to dysputa między sąsiadami, którą dałoby się pewnie załatwić dużo łatwiej, dużo szybciej, ale ze względu właśnie na tą złą atmosferę, posuwanie tych rozmów do przodu jest bardzo trudne.
O tą atmosferę chciałbym cię jeszcze trochę dopytać, bo tutaj sławne były słowa byłego już ambasadora Polski w Czechach, Mirosława Jasińskiego, który pełnił tą funkcję bardzo, bardzo krótko przez to, że udzielił szczerego wywiadu niemieckim medium i powiedział mniej więcej tak, że a propos przyczyny tego polsko-czeskiego sporu w sprawie Turowa, że tam był problem braku empatii, braku zrozumienia i braku chęci podjęcia dialogu, i to w pierwszej stronie ze względu na stanowisko Polski. Co było przyczyną tego? To znaczy, czy takie poczucie tego, że to jest jakaś nieistotna sprawa z punktu widzenia Polski, te pretensje Czechów, czy jakby niezrozumienie tej lokalnej sytuacji, czy coś jeszcze innego twoim zdaniem tutaj przeważyło, że faktycznie tak bardzo żeśmy nie docenili tego problemu?
Może rzeczywiście zabrakło dobrej woli, ale zabrakło też takiej koordynacji i zabrakło dostrzeżenia momentu, w którym ten problem stał się na tyle poważny, że może eskalować. I wydaje mi się, że tutaj po prostu jest porażka polskiej polityki zagranicznej. Nieprzypadkowo zresztą zbiegło się to w czasie w sytuacji, w której nie mieliśmy w Pradze ambasadora przez ponad rok, a właśnie pan ambasador Jasiński swoją funkcję pełnił przez, zdaje się, że miesiąc do momentu, w którym został odwołany. Zresztą zdaje się, że został oficjalnie odwołany wczoraj. Możliwe, że to, co powiedział w tym słynnym wywiadzie, było prawdą. Być może, nie wykluczam, że nie powinien tego mówić jako ambasador. No ale nie tylko zła wola zaważyła na tym, że ten problem trwa tak długo, ale również brak koordynacji i brak takiego skutecznego działania na wczesnym etapie.
Mieszkasz na co dzień w Pradze i masz możliwość obserwacji tej historii, tego sporu z innej perspektywy niż my. No i właśnie chciałem cię podpytać, jak widzisz to, w jaki sposób Czesi na to patrzą? To znaczy, jakie jest to spojrzenie z Pragi, no ale też z kraju libereckiego, który jest w największym stopniu doświadczony, no i zainteresowany rozwiązaniem też tego sporu z Polską w sprawie Turowa. Czy to jest kiedykolwiek był temat publicznej debaty, czy raczej temat regionalny, lokalny, który nie wchodzi na ten szczebel krajowy?
Od czasu do czasu w krajowych mediach pojawiają się doniesienia w sprawie Turowa. Przede wszystkim w momentach takich szczególnie istotnych, jak właśnie ta sprawa z odwołaniem ambasadora, jakby jest na gorąco komentowana przez czeskie media państwowe, ale przez większość czasu rzeczywiście jest to raczej problem lokalny w kraju libereckim. No, tam jednym z głównych aktorów tego sporu, który również uczestniczy w konsultacjach, w rozmowach z Polakami, jest Martin Puta, czyli hejtman kraju libereckiego. Na pewno ta sprawa nie jest aż tak gorąca w Czechach na poziomie krajowym jak w Polsce, co jest też do pewnego stopnia zrozumiałe, dlatego że mimo wszystko dla nas ten Turów jest o wiele ważniejszy niż problemy z dostępem do wody w jednym z regionów Czech.
Wejdźmy teraz na ten poziom polityczny, jeżeli chodzi o Czechów, bo mieliśmy po drodze zmianę rządu. Rząd Andrieja Babicza został zastąpiony przez koalicyjny gabinet Petra Fiali, który urzęduje dość krótko, bo jeszcze niecały miesiąc nie minął od jego zaprzysiężenia, no ale kompromisu jeszcze z Warszawą nie zawarł. Czy twoim zdaniem są tutaj jakieś różnice pomiędzy tymi politykami, tymi obozami politycznymi w stosunku ich do Turowa i do Polski? I tego dialogu z Warszawą, który już trwa ponad pół roku, czy widzisz raczej tutaj jakąś kontynuację linii? No i co w tym momencie gra czeski rząd?
O ile przed wyborami parlamentarnymi w Czechach można było się spodziewać może jakiejś zmiany ze względu na to, że ODS, czyli największa partia w tej wielokolorowej koalicji Czech, jest w sojuszu z PiS-em na poziomie europejskim i niektórzy politycy tej partii mówili, że problem zostanie rozwiązany w zasadzie, jak tylko ODS przejmie władzę, ale w praktyce jest dużo więcej kontynuacji niż, powiedzmy, zmian, jeśli chodzi o podejście tych dwóch rządów. Nawet skład ekipy negocjacyjnej jest w dużym stopniu złożony z tych samych osób, które negocjowały również za poprzedniego premiera i poprzedniego ministra. I to jest bardzo ciekawa lekcja zresztą z takiej ciągłości, z takiego propaństwowego podejścia ze strony Czechów, bo nawet w momencie, kiedy ten rząd się formował i formalnie nadal Babiš był premierem, a Brabec był ministrem środowiska, to w momencie, kiedy wybory zostały wygrane przez tą koalicję pod wodzą ODS, to ministerstwo i ekipa negocjacyjna konsultowała się z przedstawicielami tej nowej władzy, która dopiero miała objąć rządy. Więc tutaj jakby zdecydowanie jest kontynuacja. No i też jeśli chodzi o podejście, no to w zasadzie ta sama umowa, która została już wynegocjowana za poprzedniego rządu i jest podstawą nadal negocjacji. To jest ten sam tekst, tylko po prostu zostały naniesione zmiany, więc zdecydowanie tutaj jest pełna kontynuacja.
Jak Czesi patrzą na nas jako na stronę negocjacyjną? Bo to nasze podejście no, nie jest i pozycja w rozmowach nie jest silniejsza. Mamy narastające kary za niewykonanie decyzji Trybunału Środka Tymczasowego w postaci zatrzymania pracy kopalni w Turowie. Z drugiej strony też ta kwota rekompensat oraz warunki prawne mające zastosowanie do tej umowy były przedmiotem sporu polsko-czeskiego. Po tej zmianie rządów zauważona była też zmiana retoryki Warszawy. Pojawiły się groźby powołania się na przykład kopalni CSM czeskiej przy polskiej granicy, która zdaniem polskiej strony nie otrzymała zgody środowiskowej w sposób zgodny z prawem, co ostatecznie później nie zostało wykorzystane przez polskich negocjatorów w rozmowach z Czechami. Więc trochę chciałbym ciebie podpytać, jak taki miks pragmatycznego podejścia, ale też wzniosłej retoryki, jakiegoś takiego organizacyjnego chaosu jest postrzegany przez Pragę w tych negocjacjach. Czy jest zrozumiały i co Praga z tego wyciąga?
Ze strony negocjatorów po stronie czeskiej pojawiają się głosy wyrażające taką frustrację trochę postawą Polski. Ten przykład kopalni CSM, o którym wspomniałeś, jest bardzo dobrym przykładem, bo to w zasadzie na dzień przed kolejną rundą negocjacji, która już była bardzo mocno zapowiadana jako ostatnia, że wtedy już na pewno się dogadamy, PGE wypuszcza informację, w sensie Business Insider, ale zdaje się, że PGE wypuszcza informację o tym, że kopalnia węgla kamiennego z kolei przy granicy z Polską nie ma ważnej koncesji, bo decyzja środowiskowa została tam pominięta czy w zły sposób przeprowadzona. Gdyby to rzeczywiście był taki manewr negocjacyjny, że teraz Czesi powinniście się z nami dogadać szybko, bo jak nie, to was pozwiemy, no to można by było to jeszcze jakoś zrozumieć, chociaż jest to taka bardzo agresywna taktyka negocjacyjna, no ale zdaje się, że rzeczywiście nie zostało to wykorzystane w rozmowach, więc pytanie, dlaczego w ogóle zostało to podniesione i dlaczego ta informacja została wypuszczona? Czy to była inicjatywa PGE w tym momencie, żeby, nie wiem, pomóc ministrze Moskwie. Ciężko jest mi to zrozumieć. Ciężko jest to też zrozumieć czeskim negocjatorom, którzy uważają, że to jest element takiej polskiej strategii negocjacyjnej za każdym razem, że po każdej rundzie Polska wypuszcza jakąś informację, która nie do końca jest prawdziwa. No i też innym powodem dla frustracji dla Czechów jest to, że Polska kilkukrotnie ogłaszała sukces negocjacji. Od premiera Morawieckiego, który z premierem Babiszem dogadał się na szczycie i to już w zasadzie miały być tylko kwestie techniczne, które stoją na przeszkodzie, po ostatnią rundę negocjacyjną, gdzie rzeczywiście retoryka Polski była już taka, że dogadaliśmy się w sprawie umowy, tylko Czesi muszą wrócić i to potwierdzić wewnątrz swojego rządu. A z kolei Czesi mówili, że no, mamy jakieś propozycje Polski, no i teraz musimy porozmawiać wewnątrz naszego rządu i się zastanowić, co z tym zrobić. Więc to nie jest jeszcze wcale dogadane. To jest taki powtarzający się element polskiej strategii negocjacyjnej, który zdaniem Czechów jest powodem, dla którego nadal nie udaje się osiągnąć porozumienia.
3 lutego rzecznik TSUE przedstawi swoją opinię do polsko-czeskiego sporu. Tradycyjnie opinia rzecznika pokrywa się później z wyrokiem samego Trybunału. Chciałbym Ciebie zapytać, czego możemy się spodziewać po tej opinii, no i jak ona wpłynie na tą dynamikę rozmów, czy to będzie ten moment, kiedy Czesi będą chcieli jakoś je finalizować, na przykład w obawie przed tym, że kary, które obecnie płaci, jeszcze nie płaci, ale będzie musiała zapłacić Polska, w końcu przestaną być nabijane i powstanie ryzyko tego, że bez tej umowy międzyrządowej czeska strona może zostać bez rekompensat. Więc co ta opinia rzecznika Trybunału Twoim zdaniem zmieni, no i jaka ona może być?
Wydaje mi się, że rzeczywiście dla Czechów i oczywiście dla Polski również, ta opinia może być taką motywacją, dlatego że może się okazać, że ona będzie niekorzystna dla Polski, ale będzie również mniej korzystna dla Czechów niż umowa, która obecnie jest na stole. Dlatego że być może będzie się bardziej skupiała na tych kwestiach proceduralnych i na przykład nakaże Polsce wydanie kolejnej koncesji czy powtórzenie całej procedury wydania koncesji i na przykład wstrzymanie działania Turowa do momentu wydania nowej koncesji, co byłoby oczywiście niewykonalne i Polska by tego nie zrobiła, więc wiązałoby się z kolejnymi karami, tylko że te kary by płynęły do Komisji Europejskiej, a nie do Czech. Więc bardzo możliwe, że Czesi będą chcieli mimo wszystko dogadać się i zamknąć tę sprawę, no ale tak naprawdę nie wiemy, co powie Trybunał. Wydaje mi się, że jest całkiem sporo powodów, dla których może to być decyzja niekorzystna dla Polski.
Kiedy nastąpi ten najlepszy, najbardziej dogodny moment na kompromis? Czy to będzie już po opinii rzecznika, czy na chwilę przed, czy jeszcze w tym okresie poprzedzającym sam wyrok? To twoim zdaniem my jesteśmy już blisko tego momentu, czy raczej Praga może na przykład oczekiwać politycznej aranżacji, która towarzyszyła tej umowie, tak? W sensie, żeby to zrobili premierzy przy odpowiednim nagłośnieniu sprawy i tak dalej, a nie cichy kompromis stron, którego nie można jakoś sprzedać w mediach.
Najlepszy moment na zawarcie porozumienia już minął. Według mnie najlepszy moment był w momencie, w którym Trybunał zasądził karę. I w tym momencie każdy dzień w zasadzie oznacza straty dla Polski. Jakby to porozumienie robi się coraz pilniejsze, ale z drugiej strony nadal jakoś nie udaje się go zawrzeć. No to jest ciekawa sprawa, że w zasadzie dlaczego Polska nie jest bardziej otwarta na te kwestie negocjacji, bo zdaje się, że zostały już tylko dwie kwestie do rozwiązania, czyli wysokość tej kompensacji dla Czechów, czyli czy 40 milionów euro, czy 50 milionów euro. I teraz przypomnijmy, że to jest różnica, która robi 20 dni kar ze strony TSUE, czyli w zasadzie już przez to, że poprzednia runda negocjacji nie udało się jej zakończyć, no to już prawdopodobnie dostaniemy tą różnicę w karach. No a druga rzecz to jest czas obowiązywania umowy, czyli Czesi chcą, żeby obowiązywała dłużej niż Polacy. No wydawałoby się, że to są sprawy, które da się załatwić, ale zdaje się, że przynajmniej premier Fiala uważa, że to musi być zrobione na poziomie premierów. Przed opinią rzecznika już się raczej nie uda, bo jest od momentu, w którym rozmawiamy za 2 dni, czyli 3 lutego. Ja bym stawiał, że jednak dogadają się przed ostatecznym orzeczeniem. Szczególnie jeżeli opinia rzecznika będzie niekorzystna dla Polski.
Biorę twoje słowa i zobaczymy, czy się spełnią. Prawdopodobnie w marcu poznamy to orzeczenie albo wczesną wiosną, więc będziemy to weryfikować, ale ja chciałbym, żebyśmy się teraz, Pawle, wznieśli trochę najbardziej strategiczny poziom i zastanowili się, jakie będą konsekwencje tego kryzysu w długim terminie. I może zacznijmy od relacji polsko-czeskich. Znaczy, zakładając, że dojdzie do jakiegoś kompromisu pomiędzy obiema stolicami, czy twoim zdaniem ta sprawa kopalni Turów to będzie coś, o czym uda nam się szybko zapomnieć, czy wręcz przeciwnie, ta historia będzie się odbijała echem przez kolejne dekady, no i będzie taką drzazgą w tych wzajemnych stosunkach, wzajemnych dobrosąsiedzkich relacjach.
Wydaje mi się, że tutaj są dwa poziomy. Jeden poziom, takie ogólne relacje polsko-czeskie. Tutaj wydaje mi się, że będzie to coś, co będzie taką drażniącą sprawą. Na pewno nie będzie ułatwiać stosunków sąsiedzkich w innych sprawach, ale z drugiej strony mimo wszystko jest to sprawa lokalna, więc to nie będzie tak, że będą nam to jakoś szczególnie wypominać. Chociaż oczywiście polityka zagraniczna jest, w szczególności jeśli chodzi o naszych sojuszników, oparta przede wszystkim na zaufaniu. I tutaj dużo tego zaufania wydaje mi się, że straciliśmy, co zresztą jest takim motywem, który się przewija również w naszych relacjach z innymi sąsiadami, również tymi takimi większymi, również na Zachodzie. Ale to, co wydaje mi się, że jest najtrudniejsze do zasypania i o czym się w ogóle nie mówi, to są stosunki lokalne w samej Bogatyni i w tym regionie. I to jest coś, czego nie uda się naprawić, dlatego że tam od momentu orzeczenia o karach dla Polski i w ogóle od momentu złożenia skargi przez Czechów, dzieją się rzeczy absolutnie straszne. Jeżeli mamy sytuację, w której na polskich sklepach pojawiają się karteczki z napisem "nie obsługujemy Czechów", to nie jest coś, co można zasypać w ciągu kilku lat. I to jest o tyle problematyczne, że wszyscy wiedzą, że Turów zamknie się dużo szybciej niż w 2044 roku i już teraz dla gospodarki lokalnej w tym regionie bardzo ważną rolę odgrywa po prostu praca transgraniczna, czyli że ludzie jeżdżą do pracy do Czech i do Niemiec. I ten poziom takiej toksyczności tych stosunków lokalnych sprawi, że dużo trudniej będzie przeprowadzić sprawiedliwą transformację, czyli w zasadzie zamknięcie Turowa będzie oznaczało dużo trudniejszą sytuację ze względu na to, że po prostu tych negatywnych emocji jest tak wiele i będzie bardzo trudno budować taką zdrową gospodarkę opartą na właśnie wymianie, na tym, że właśnie Polacy jeżdżą do pracy w Czechach, wcześniej jeżdżą na zakupy do Polski i korzystają tutaj z usług, w momencie, w którym działy się rzeczy naprawdę okropne. Więc wydaje mi się, że to jest taki morał tej historii, o którym pewnie mało się słyszy na poziomie takim krajowym, ale jest bardzo ważny.
To, co mówisz, jest bardzo moim zdaniem interesujące i bardzo niepokojące, jeżeli chodzi o ten wymiar współpracy, no i tych najbliższych relacji na poziomie niepolitycznym, ale właśnie lokalnym. Ale ja chciałbym ciebie jeszcze zapytać o mój ulubiony wymiar, to znaczy wymiar energetyczny, no i wpływ na transformację, o tym krótko wspomniałeś, ale ja chciałbym ciebie zapytać właśnie, czy, no bo Turów jest z jednej strony wielką kopalnią węgla brunatnego, od którego będziemy w najbliższych latach szybko odchodzić, skądinąd rząd w obawie o to, że Turów może zostać przedwcześnie zamknięty, przyspieszył plany budowy elektrowni Grudziądz należącej do Orlenu, co można było usłyszeć z niektórych źródeł w rządzie, żeby mieć swoistego rodzaju backup w systemie energetycznym, gdyby okazało się, że ta kopalnia będzie musiała po prostu zamknąć się szybciej. Wiadomo na pewno, że to nie będzie 44 rok, kiedy Turów wyfedruje tą ostatnią tonę węgla brunatnego. To stanie się wiele lat przed tą datą, przynajmniej przy tej trajektorii zmian unijnej polityki klimatycznej. Tutaj chciałbym cię o te dwa wymiary zapytać, to znaczy z jednej strony o transformację regionu, czy my, broniąc Turowa do samego końca, pomagamy temu regionowi, czy w długim terminie mu jednak szkodzimy? No i o ten wymiar prawny też, no bo ta decyzja unijnego TSUE, nakazująca wstrzymanie pracy kopalni, ona była precedensowa na wielu płaszczyznach. No i jednym z nich jest postawienie wyżej bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców ponad bezpieczeństwo energetyczne kraju. Oczywiście można kłócić się, czy polska strona rzeczywiście skutecznie uargumentowała swoją pozycję, że wyłączenie tej kopalni rzeczywiście może doprowadzić do pewnych perturbacji w systemie energetycznym ze względu na jej istotność w ilości produkowanej energii elektrycznej. No ale z drugiej strony ta decyzja zapadła i sędzia TSUE tutaj się opowiedziała jasno po stronie mieszkańców, wykazując, że te straty ekonomiczne z powodu zamknięcia odkrywki i towarzyszącej jej elektrowni będą łatwiejsze do pokrycia niż ewentualne straty zdrowotne, ekologiczne i środowiskowe, które ta kopalnia wytwarza. Więc dwa pytania do ciebie. Jak to wpłynie na transformację regionu? Czy pomogliśmy, czy może zaszkodziliśmy w długim terminie? No i konsekwencje prawne.
Ten spór wydaje się być doskonałą okazją, żeby się zastanowić tak naprawdę nad przyszłością regionu, ale myślę, że ta refleksja została kompletnie pominięta po stronie Polski. Nie wyciągnęliśmy wniosków jak na razie z tej sprawy, również pod względem tego, że no w zasadzie opóźnianie transformacji energetycznej oznacza również zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego. Ten wniosek nie został wyciągnięty, I chociażby biorąc pod uwagę to, że w trakcie tego sporu, już po tym jak Czesi nas zaskarżyli, wydaliśmy koncesję do 2044 roku, co zupełnie nie było potrzebne. Nawet można było jakąś awaryjną koncesję dać na krótszy okres, a nie do 2044 roku. To jest taki jasny komunikat, że chcemy kopać do kiedy nam starczy węgla. No drugą rzeczą jest to, że tym samym pozbawiliśmy region środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Więc te dwa czynniki pokazują, że jeśli chodzi o transformację dla regionu, nie mam dobrych wiadomości. Wydaje mi się, że w połączeniu jeszcze z fatalnymi stosunkami z sąsiadami, to będzie bardzo trudny region do zarządzania tą transformacją w taki sposób, żeby była sprawiedliwa. Jeśli chodzi o ten wymiar prawny Unii Europejskiej, no to w zasadzie mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawym przykładem, dlatego że pod wieloma względami jest to sprawa kompletnie precedensowa. Gorzej, że operujemy na otwartym ciele polskiego systemu energetycznego, co wydaje mi się, że nie jest najlepszym rozwiązaniem dla nikogo tak naprawdę. I zarówno jeśli chodzi o ten aspekt, co jest ważniejsze, klimat, środowisko czy bezpieczeństwo energetyczne, to jest bardzo ciekawa sprawa, ale również jeśli chodzi o to, co się dzieje, jeżeli państwo próbuje nie grać według zasad ustalonych w ramach Unii. Czyli co się dzieje, jeżeli państwo nie płaci kar zasądzonych przez TSUE. Z jednej strony jest to taki test dla Unii Europejskiej i dla tych regulacji, które obowiązują. Być może może się okazać, że te regulacje będzie trzeba zmienić i będzie trzeba więcej takich ścisłych zabezpieczeń wprowadzić, dlatego że w tym momencie operujemy na takiej trochę szarej strefie. Podstawy prawne tego, jak ściągać kary, których państwo nie zapłaciło, są bardzo słabe, no bo w zasadzie nikomu nie przyszło do głowy, że państwo może po prostu tego nie zrobić. Możliwe, że ta sprawa doprowadzi do pewnych zmian w regulacjach unijnych. Jest taka maksyma prawnicza, że hard cases make bad law, więc może się to okazać, że doprowadzimy do degeneracji tego prawa unijnego przez to, że przestanie być oparte w takim stopniu jak dotychczas na zaufaniu.
Inna sprawa, że na pewno miękka reakcja komisji i takie przyciąganie tej egzekucji tych kar po stronie polskiej będzie na pewno zachętą dla innych, czy to populistycznych polityków, czy bardziej radykalnych ruchów, żeby w podobnych sprawach, w których Trybunał będzie zarządzał kary dla państwa członkowskiego, również iść na konfrontację, również nie podporządkowywać się. Więc ja chyba mam więcej optymizmu w tej sprawie. To znaczy, że to wymusi jednak reakcję i takie uporządkowanie tych reguł, no bo w przeciwnym wypadku faktycznie no, będziemy wspólnotą, która no, nie jest w stanie egzekwować swoich postanowień, swoich regulacji, jeśli no, nie ma prawa, które rzeczywiście potrafi wszystkich członków do tego skłonić. Być może to jest ta rzecz, która zostanie najdłużej z nami po kryzysie w Turowie. Na pewno będziemy go bardzo blisko śledzić. No i zobaczymy, jak ten długi serial, jaki będzie miał finał, czy faktycznie Praga i Warszawa zdołają się ostatecznie porozumieć, no i co ostatecznie zdecyduje sam Trybunał w tej sprawie. Pawle, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.